Witam Państwa w kolejnym odcinku Debaty Akademickiej. Krystyna Świdzińska z Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej. Moim dzisiejszym gościem jest pani dr Magdalena Kumelska-Koniecko z Katedry Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Dzień dobry, dziękuję za przybycie. Tematem naszego dzisiejszego odcinka będzie to, co się aktualnie dzieje w Strefie Gazy. 7 października 2023 roku doszło do wybuchu kolejnego konfliktu. I z tego względu chcielibyśmy przybliżyć naszym słuchaczom, na czym polega ten konflikt, jaka była geneza, jaki przebieg, jakie skutki on niesie. I może zaczniemy od początku, czyli jak doszło do wybuchu konfliktu izraelsko-palestyńskiego, bo jak wiemy, on się toczy już od wielu, wielu lat z przerwami, ale no, co jakiś czas właśnie następuje ta eskalacja tego konfliktu. Więc gdyby pani doktor nam tutaj przybliżyła, jaka była geneza tego konfliktu.
Myślę, że genezy konfliktu izraelsko-palestyńskiego, a szerzej konfliktu izraelsko-arabskiego należy szukać w latach 40. ubiegłego stulecia. Terytoria palestyńskie należały wówczas do Imperium Osmańskiego, a po jego rozpadzie trafiły pod mandat brytyjski. Gdy mandat brytyjski wygasł, kwestię Palestyny rozstrzygło ONZ, przypominam, powołane po zakończeniu II wojny światowej. I tak 29 listopada 1947 roku ONZ uchwaliło rezolucję numer 181, która podzieliła mandat brytyjskiej Palestyny na państwo żydowskie i arabskie. Zanim mandat brytyjski wygasł oficjalnie, Brytyjczycy już zaczynali się powoli w ogóle wycofywać z ówczesnego terytorium Palestyny. Cofali się do portu w Hajfie i wycofujący się Brytyjczycy tworzyli pewnego rodzaju przestrzeń dla ówczesnych gmin żydowskich, które tam już istniały, natomiast to był promil w porównaniu do ilości przebywających Palestyńczyków. Natomiast to, co było istotne, to gminy te były takimi oddziałami, wyposażone w oddziały militarne, które korzystając z sytuacji wycofujących się Brytyjczyków, zaczynały w cudzysłowie eliminować ludność miejscową, czyli Palestyńczyków. Proces ten rozpoczął się w lutym 1947 roku i trwał do kwietnia. Wówczas takie miejscowości jak Hajfa, Jaffa, Safadu, Aka, Bejzan były czyszczone zgodnie z planem D dowództwa Hagany. Wcześniej zarówno Hagana, jak i inne organizacje pozycjonowane jako terrorystyczne, Lehi czy Irgunu, atakowały wojska brytyjskie, ich obiekty infrastrukturalne, dworce kolejowe, mosty. Łącznie zniszczono 11 mostów, które łączyły Palestynę z państwami sąsiednimi. Atakowano komisariaty policji, hotele, gdzie głównie podkładano materiały wybuchowe. Prowadzono akcje sabotażowe, które były stricte wymierzone w Brytyjczyków, ale także Żydów, którzy z Brytyjczykami współpracowali. Oczywiście rykoszetem także obrywała ludność cywilna, czyli Palestyńczycy. I to było tło tego, co się działo w dzisiejszym obszarze Izraela i autonomii palestyńskiej. Natomiast warto też wspomnieć, że działał dość prężnie już w latach 40. ruch syjonistyczny, który zachęcał europejskich Żydów do masowej migracji do Palestyny. Zbrojne oddziały ruchu syjonistycznego atakowały Palestyńczyków, którzy nie chcieli opuścić Palestyny i przenieść się do państw sąsiednich. Sytuacja radykalnie zmieniła się po proklamacji niepodległości Izraela, czyli 14 maja 1948 roku, który dla Izraela był najistotniejszym dniem w ich historii, okresem budowy państwowości. Natomiast dla Palestyńczyków to jest największa katastrofa w ich historii, tak zwana Nagba, ponieważ proklamacja niepodległości Izraela prowokuje wybuch pierwszej wojny izraelsko-arabskiej. Był to konflikt, w który zaangażowały się takie kraje arabskie jak Egipt, Transjordania, Syria. No i po przeciwnej stronie mamy wojska Izraela. Jakie miejsce na to wszystko znalazła sobie ludność cywilna, czyli Palestyńczycy? No, oni znaleźli się w najtrudniejszym położeniu, najtrudniejszym z możliwych położeń. Otóż prawie 750 tysięcy Palestynek i Palestyńczyków zostało zmuszonych siłowo do opuszczenia swoich domów. Według oficjalnych statystyk w czasie Nagby 13 tysięcy cywilów zginęło, a mówiąc wprost, zostało zamordowanych. 500 wiosek zostało całkowicie zniszczonych. Łącznie dokonano 30 masakr wśród ludności cywilnej. I najbardziej znane przykłady to są opisane kazusy Tantur i Deir Yassin. Szczególnie Tantur, tutaj ten przykład Tantur został udokumentowany przez izraelskiego reżysera Lona Schwartza, w którym on rozmawia z uczestnikami tych wydarzeń, czyli z żołnierzami izraelskimi, którzy wprost mówią, że na rozkaz Ben-Guriona, notabene późniejszego pierwszego premiera Izraela, dokonywali czystek etnicznych, bo wierzyli, że tak należało postąpić z ludnością cywilną. Ci, którzy ocaleli z Nagby i zostali relokowani do krajów sąsiednich, głównie do Jordanii, odmówiono prawa powrotu po zakończeniu pierwszej wojny izraelsko-arabskiej. Pomimo tego, że mają oni uzasadnione pretensje do tej ziemi, zostawili tam swoje nieruchomości, nadal mają akty prawne do tych nieruchomości, to nie mogą powrócić. Pamięć o Nagbie jest wśród Palestyńczyków i Arabów nadal bardzo żywa, natomiast współcześnie próbuje się ją wymazywać. Współcześnie, czyli za rządów premiera Netanyahu, który zadecydował chociażby w 2009 roku o wprowadzeniu zakazu używania słowa Nagba. Przypominam, że to z arabskiego katastrofa. W 2011 roku Kneset przyjął ustawę, która zabrania upamiętnienia Nagby przez jakiekolwiek instytucje państwowe. No i na takiej bazie właśnie tych wspólnych dramatycznych doświadczeń, które poorały absolutnie emocjonalnie oba te narody, ten konflikt cały czas jest żywy. Sytuacja ta też stała się doskonałym gruntem do wyrośnięcia wszelkich ruchów ekstremistycznych, terrorystycznych, które powstają jako formy oporu, walki z okupantem, kolonizatorem. I niestety, tak długo jak ta sytuacja będzie nabrzmiewała, a ona już nabrzmiała do granic absolutnych możliwości, tak długo nie będzie jakiejkolwiek szansy na porozumienie. To jest bardzo, rzekłabym, syntetyczne tło przedstawiające tą genezę, natomiast należy właśnie pamiętać o wydarzeniu Nagby, która rzadko jest podejmowana w dyskursie publicystycznym szczególnie. I korzystając też z okazji, chciałabym zwrócić uwagę na jeden fakt, który urósł do takiej legendy miejskiej niemalże. Otóż wiele osób twierdzi, że winę za upadek tego planu ONZ-owskiego ponoszą Palestyńczycy, którzy mieli się nie zgodzić na plan podziału Palestyny. Otóż nic bardziej mylnego, bo w rokowaniach dotyczących właśnie rozwiązania ONZ-owskiego nie brali udziału Palestyńczycy. Brali przedstawiciele Ligi Arabskiej, w której Palestyna nie miała swojego przedstawiciela, więc po raz kolejny ktoś zadecydował za nią.
Pani doktor, czym jest ta Strefa Gazy, która ciągle się pojawia tutaj w rozmowie i dlaczego ona odgrywa tak znaczącą rolę?
Strefa Gazy jest to obszar, który położony jest u wybrzeży Morza Śródziemnego. Graniczy on na południowym zachodzie z Egiptem, a reszta granicy to jest granica z Izraelem. Jest to obszar w zasadzie w większości zamieszkiwany przez Palestynki i Palestyńczyków. On stał się szczególnie, rzekłabym, istotny w momencie, kiedy Hamas wygrał tam wybory parlamentarne w 2006 roku. Natomiast całkowitą kontrolę Hamas przejął w roku 2007. To wydarzenie przede wszystkim spowodowało blokadę Strefy Gazy, blokadę izraelsko-egipską, dotyczącą granic lądowych, powietrznych i morskich. Co więcej, blokada izraelska dotyczy także przepływu towarów oraz osób. Utrudnia absolutnie mieszkańcom takie regularne życie, ponieważ przedostać się ze Strefy Gazy do Izraela jest niezwykle trudne, o ile w ogóle dla niektórych możliwe. Mieszkańcy Strefy Gazy przed 7 października wcale im nie żyło się lepiej. Oczywiście absolutnie nie porównuję tych dwóch sytuacji, natomiast mieli oni ogromne ograniczenia, jeśli chodzi o dostęp do ujęć wody, które są kontrolowane przez Izrael, do elektryczności, do towarów codziennego użytku, do leków dla osób chronicznie chorych. Trzeba zdawać sobie sprawę, jak niewielki jest to obszar tak naprawdę. To jest zaledwie 360 km2 i na tym obszarze żyje około 2,2 miliony ludzi. No, już teraz znacznie mniej po tym, co wydarzyło się po 7 października ubiegłego roku. Jeśli mielibyśmy porównać obszar Strefy Gazy w linii prostej, to jest zaledwie 40 kilometrów, więc proszę sobie wyobrazić, jest to droga pomiędzy Olsztynem a Biskupcem, bez pół kilometra. Strefa Gazy bardzo często w swojej historii była okupowana. Najpierw była częścią Imperium Osmańskiego, później należała do Brytyjczyków, następnie do Egipcjan, a po 67, czyli od momentu wojny sześciodniowej, do 94, czyli do porozumień z Oslo, była ona okupowana przez Izrael. Po porozumieniach z Oslo i uznaniu stron, czyli autonomii i palestyńskiej i Izraela, ta okupacja została przerwana. Natomiast życie Palestyńczyków na pewno się nie poprawiło. Gdyby ono uległo zmianie, to Hamas nie wygrałby po prostu wyborów parlamentarnych i Fatah nadal by rządził. Oczywiście Hamas operuje z tego obszaru, co i rusz, używając rakiet średniego zasięgu i krótkiego zasięgu, atakując Izrael. Ten odpowiada kampanią zarówno powietrzną, jak i lądową. I przypomnę tutaj, że do takich kampanii już dochodziło w 2008, w 2009, w 2012, w 2014 roku. Do tej pory Strefa Gazy była nazywana największym więzieniem, otwartym więzieniem świata. Dzisiaj możemy ją nazywać największym cmentarzem dzieci, bo w tym konflikcie zginęło w ciągu 150 dni prawie 12 tysięcy dzieci. Co pokazuje skalę okrucieństwa, która dzieje się w Strefie Gazy. Żeby też uświadomić słuchaczom, jak wygląda blokada przepływu towarów i usług, to proszę sobie wyobrazić, że towary, które są zakazane w przywożeniu do Strefy Gazy, to są takie jak chociażby przyprawy, kolendra, kumin, kardamon, imbir, przetwory owocowe, dżemy. Czekolady i ciastka mogą wwieźć organizacje humanitarne, natomiast jeśli jakiś przedsiębiorca palestyński ze Strefy Gazy chciałby je zakupić na zewnątrz i wyposażyć swój sklep w taki towar, to akurat tego nie może zrobić. Ja rozumiem, że takie towary jak chociażby cement i stal, które rzeczywiście mogą służyć do działań terrorystycznych, one są na tej liście produktów zakazanych, ale kompletnie nie rozumiem, w jakim stopniu kolendra może szkodzić bezpieczeństwu Izraela.
Niewiarygodna historia, taka ciekawostka. Pani doktor, wspominała Pani również o Hamasie. Gdyby zechciała Pani troszkę przybliżyć, czym jest ten Hamas, jakie działania podejmuje?
Mhm. Hamas to słowo w języku arabskim oznacza gorliwość. To jest dość specyficzna organizacja, ponieważ możemy ją zarówno klasyfikować jako ruch oporu, który walczy z kolonializmem, możemy ją charakteryzować jako organizację terrorystyczną, ponieważ używa narzędzi terroru, przemocy względem ludności cywilnej zamieszkujących Izrael. Możemy ją także określać jako partię polityczną, ponieważ sprawuje władzę polityczną, ma organa polityczne do tego powołane. I możemy ją również pozycjonować jako organizację humanitarną, ponieważ świadczy ona pomoc obywatelom Strefy Gazy w postaci budowy szpitali, budowy jadłodajni dla osób potrzebujących, pomocy materialno-rzeczowej. Więc jest to przedziwny twór. On wywodzi się z Bractwa Muzułmańskiego. Oficjalnie powstał Hamas w 1987 roku, właśnie w Strefie Gazy, w czasie wybuchu pierwszej intifady. Jest to określenie arabskiego buntu, rebelii, powstania. Co ciekawe, przed wybuchem pierwszej intifady ta organizacja nie była postrzegana przez Izrael jako zagrożenie dla ich bezpieczeństwa. Raczej traktowano ją w kategoriach tworzenia przeciwwagi dla Organizacji Wyzwolenia Palestyny, bo to ona miała aspiracje do powołania odrębnego państwa, suwerennego i niezależnego. Natomiast Hamas skupiał się przede wszystkim wokół idei religijnej, jaką jest islam. Natomiast sytuacja absolutnie zmienia się po właśnie pierwszej intifadzie, kiedy Hamas stroi się w piórka organizacji mającej na celu wyzwolenie Palestyńczyków spod dominacji izraelskiej i podejmuje szereg działań natury terrorystycznej, które mają ten cel przybliżyć.
Myślę, że wielu naszych słuchaczy teraz też się nad tym zastanawia, czy w ogóle istnieje możliwość zakończenia tego sporu. Jakie są w ogóle możliwe scenariusze tego, co będzie się dalej działo w Strefie Gazy?
Sytuacja, z którą mamy do czynienia aktualnie w Strefie Gazy, nie napawa optymizmem. Trudno jest znaleźć rozwiązanie, które byłoby satysfakcjonujące dla wszystkich zaangażowanych stron w ten konflikt, czyli Izrael i Palestynę, autonomię palestyńską, Hamas i inne organizacje terrorystyczno-ekstremistyczne, które jakby na to nie patrzeć, one biorą udział w tym konflikcie, są jego stronami. To, co oddala jakiekolwiek porozumienie, to przede wszystkim sprzeczne interesy stron. Wiele mówi się w ostatnich tygodniach o potrzebie rozwiązania dwupaństwowego, do powrotu do granic sprzed 1967 roku. To jest utopijna niestety wizja, ponieważ Izrael w ostatnich dniach podjął w Knesecie uchwałę, która sprzeciwia się jakimkolwiek rozwiązaniom dwupaństwowym, co nam pokazuje, że jedna strona nie jest tym absolutnie zainteresowana. Podobnie jest z Hamasem, który stawia żądania nie do spełnienia dla strony izraelskiej, bo jeżeli Izrael zgodziłby się na pozostanie Hamasu w Strefie Gazy, to stworzyłby mit założycielski organizacji, która doprowadziła do pokonania, do ustępstw Izraela. Rzuciła Izrael na kolana. Nikomu wcześniej się to nie udało, a Hamasowi tak. Dlatego Izrael nie może sobie pozwolić na to, aby Hamas w Strefie Gazy pozostał. I tu rodzi się kolejne pytanie, czy jest możliwe pozbycie się Hamasu? W moim przekonaniu absolutnie nie, ponieważ na miejsce jednego zabitego Hamasowca, w zasadzie członka brygad Al-Qassam, wyrośnie kolejny. Kolejny i kolejny. Oglądając scenerię tego, co się dzieje w Strefie Gazy, tego okrucieństwa IDF-u wobec ludności cywilnej, tworzy się kolejne zaplecze organizacji ekstremistycznych. Co ma do stracenia chłopiec, którego cała rodzina ginie w wyniku zrzucenia bomby na budynek mieszkalny, na meczet, kościół chrześcijański, szkołę czy szpital? On nie ma przyszłości, a tą przyszłość może mu zapewnić organizacja terrorystyczna. Wydaje się, że jedyną na tą chwilę opcją byłoby po prostu narzucenie stroną, zarówno izraelskiej, jak i palestyńskiej, rozwiązania z zewnątrz, które wydaje się, że mogłoby opracować Stany Zjednoczone w kooperacji z państwami arabskimi. Bo wtedy takie rozwiązanie byłoby dużo bardziej wiarygodne. Oczywiście to jest idealistyczne, powiedziałabym, założenie. Natomiast jedyne chyba możliwe w tej sytuacji, kiedy strony już są ze sobą tak skonfliktowane, że nie są w stanie absolutnie pójść na jakikolwiek kompromis, tutaj musi się włączyć siła trzecia, która ma odpowiedni potencjał do tego. Z autorytetem bym tutaj nie przesadzała, bo Stany Zjednoczone w opinii arabskiej ulicy utraciły całkowity autorytet moralny do czegokolwiek. Natomiast mają oni nadal siłę militarno-polityczną do tego, aby tego typu porozumienia postulować. Tylko jest pytanie, czy Netanyahu się na to zgodzi. I ja mam tutaj wątpliwości.
Pani doktor, w czerwcu na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim będzie organizowana konferencja naukowa Nowy Porządek Międzynarodowy in Statu Nastendi. I pani doktor tutaj jest zaangażowana w organizację tego wydarzenia. Gdyby nam pani zechciała troszkę przybliżyć, jaka tematyka będzie poruszana na tej konferencji?
Już z tego miejsca serdecznie zapraszam do udziału w konferencji o charakterze międzynarodowym, którą organizujemy wespół z Departamentem Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Urdu w Karachi. Będziemy rozmawiać w Olsztynie w dniach 11-12 czerwca tego roku o transformacji porządku międzynarodowego, który zmienia się na naszych oczach, jest poddawany przemianom głównie wokół centrów władzy, czyli stosunków, które zachodzą pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Chinami, Federacją Rosyjską, a także innymi podmiotami, które aspirują do rangi mocarstw regionalnych i swoimi działaniami również prowokują zmiany o charakterze globalnym. Więc będziemy się temu przyglądać z różnych perspektyw. Z perspektywy europejskiej, z perspektywy azjatyckiej, bliskowschodniej i północnoatlantyckiej. Zachęcamy do udziału zarówno badaczy stosunków międzynarodowych, jak i innych nauk społecznych i humanistycznych, po to, aby podjąć refleksję nad tymi zmianami, które absolutnie będą implikowały na bezpieczeństwo Polski i szerzej regionu euroatlantyckiego.
Na koniec chciałabym jeszcze nawiązać tutaj do chusty, którą pani doktor ma na sobie. No nasi słuchacze tutaj nie mogą jakby jej zobaczyć, ale no kojarzy się z takich przekazów medialnych, bardzo często gdzieś się występuje. Gdyby właśnie pani nam zechciała coś więcej na ten temat powiedzieć.
Nie bez przyczyny, rozmawiając o sprawie palestyńskiej, pozwoliłam sobie założyć moją kufiję, która zwana jest także kefiją. Natomiast w takiej, powiedziałabym, potocznym dyskursie jest określana mianem Arafatki, ponieważ ona kojarzy się bardzo mocno z przywódcą Organizacji Wyzwolenia Palestyny, czyli Yasserem Arafatem. Natomiast kefija sama w sobie jest chustą, narodową chustą arabską, która jest noszona w wielu krajach tamtej części świata. Ją na początku popularyzowali po prostu rolnicy. Okrywali swoje ramiona i głowy, żeby nie ulec poparzeniom słonecznym. Chusta ta jest symboliczna, ponieważ jest tkana w specjalny sposób po to, żeby pokazać symbolikę tamtej części świata, czyli fale morskie oraz sieci rybackie. Ma ona ogromne znaczenie dla nie tylko Palestyńczyków, ale i dla Jordańczyków, i dla Arabów z Półwyspu, czy też dla Syryjczyków. Jej popularność nastąpiła w latach 30. XX wieku, kiedy Arabowie podjęli się próby przełamania dominacji brytyjskiej i wówczas walczący mężczyźni właśnie nosili takie chusty na swoich głowach, zawiązane jako turban, czy też na szyi. Co ciekawe, proszę państwa, tą chustę też noszą żołnierze amerykańscy, którzy przebywają na różnych misjach w różnych zakątkach Bliskiego Wschodu, po to, aby zyskiwać sympatię, przychylność swoich arabskich partnerów. Także jest to symbol przede wszystkim kultury, szeroko pojętej kultury arabskiej, a w dzisiejszych warunkach, w moim przekonaniu, jest to stanięcie po stronie praw człowieka.
Pani doktor, bardzo dziękuję za udział w dzisiejszej audycji debaty akademickiej. Moim i państwa gościem była pani doktor Magdalena Kumelska-Koniecka z Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a program prowadziła Krystyna Joanna Świdzińska z Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej.